Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja, zapraszając na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z godziny 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, który dla Państwa chcieliśmy przedstawić i rozmawiać z naszymi gośćmi. A są nimi pan profesor, doktor habilitowany, poseł Mariusz Orion Jędrysek. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ponownie. Witam serdecznie wszystkich.
Szczęść Boże. Oraz pan Janusz Kowalski, analityk zbadający sprawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, znany także z publikacji w naszym dzienniku i w różnych też, prawda, tutaj klimatach, że powiem, prawicowych, bo był pan członkiem zespołu doradców.
Do spraw bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Szczęść Boże, witam ponownie.
I także jest to współautor książki o Lechu Kaczyńskim, która nie za kilka dni bodajże, prawda, zobaczy światło dzienne, dobrze mówię.
Za dwa tygodnie na polskim rynku będzie dostępna pierwszy tom biografii politycznej Lecha Kaczyńskiego. Ja jestem akurat współautorem.
A pan profesor, no to powiedzmy, kiedyś były główny geolog kraju, to ten, który rozpoczął historię z łupkami, tak można powiedzieć, w Polsce, panie profesorze.
Tak, tak, rzeczywiście tak się zdarzyło, ale pewnie byłoby i o czym innym porozmawiać, bo myślę, że nie tylko łupki są tutaj.
Właśnie. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Zacznijmy od, panie Januszu, jak je rozumiemy, jeszcze raz takie resume, co jeszcze trzeba byłoby dopowiedzieć dla jasności, dla tych słuchaczy, którzy teraz do nas dołączyli.
Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie energetycznym, to myślimy o tym, w jaki sposób państwo jest w stanie zapewnić Polakom, obywatelom surowce energetyczne po jak najniższych cenach. I w kontekście polskiego bezpieczeństwa energetycznego od 20 kilku lat nie jest rozwiązany problem tak zwanej dywersyfikacji, czyli zróżnicowania dostaw węglowodorów do Polski, a więc ropy naftowej i gazu ziemnego. Innymi słowy, 100% gazu ziemnego, który jest importowany do Polski, to jest gaz pochodzenia rosyjskiego. Podobnie jest z ropą naftową. I ten stan w sytuacji czy konfliktu, czy właśnie sytuacji, w której mówimy o niskich cenach, jest stanem niezapewniającym Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast z perspektywy dzisiejszej toczy się dyskusja, jakie są cele polskiej polityki na najbliższe lata, i to, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać, to przede wszystkim kwestia ostatnich wydarzeń w kontekście aktywności Gazpromu i realizacji jego celów na rynku polskim. I słuchacze, i telewizowie Telewizji Trwam na żywo obserwują i komentują wydarzenia związane z tak zwanym memorandum petersburskim, a więc próbą przejęcia kolejnej części rynku polskiego przez Gazprom, utrzymanie monopolu i budowy nowego gazociągu z kierunku białoruskiego, tym razem w kierunku słowackim. I ten gazociąg mylnie nazywany jest drugą nitką jamalską. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Polska wciąż na szczęście dla Gazpromu jest tak zwaną białą plamą, ponieważ nie został jeszcze zrealizowany strategiczny cel Kremla, więc przejęcie pełnej kontroli nad infrastrukturą przesyłową, aczkolwiek Rosjanie są blisko tego, ponieważ trzeba przypomnieć, że w październiku 2010 roku rząd Donalda Tuska podpisał bardzo niekorzystny aneks do umowy jamalskiej, gwarantujący spółce Europol Gaz, która jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, no właściwie kontrolę Kremla i kontrolę Gazpromu nad tą spółką. Celem rosyjskiej polityki jest z jednej strony utrzymanie monopolu dostaw, a z drugiej strony przejęcie infrastruktury. Jeżeli chodzi o cele polityki rosyjskiej w kontekście ropy naftowej, to przede wszystkim jest torpedowanie projektu, który wskrzesił w 2006 roku świętej pamięci Lech Kaczyński. Chodzi o projekt Odessa, Brody, Płoc, Gdańska, więc połączenia 300-kilometrowym odcinkiem z polskiego Adamowa na granicy polsko-białoruskiej z systemem ropociągów kończących się w Brodach na Ukrainie. I dzięki temu z Morza Kaspijskiego, z regionu Morza Kaspijskiego, z Azerbejdżanu poprzez Gruzję, statki i Ukrainę możliwy byłby import ropy naftowej do polskich rafinerii, a więc uniezależnienie się od tras przesyłu przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Oczywiście w interesie Rosji jest skuteczne negowanie tego projektu i widać po rządach Donalda Tuska i obecnej koalicji, że projektem w zasadzie nie jest realizowany, tak samo jak nie jest realizowane połączenie w obszarze gazu ziemnego na linii Dania Rzeczpospolita Polska. Innymi słowy, prawie 25 lat od odzyskania niepodległości Polska nadal surowcowo jest uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, a przypomnijmy pewnego rodzaju standard, który jest i w Niemczech, we Francji, we wszystkich dużych państwach Unii Europejskiej, gdzie mowa jest o tym, że bezpieczeństwo energetyczne zachowane jest w sytuacji, kiedy z jednego kierunku, od jednego dostawcy jest maksymalnie 1/3 dostaw. U nas sytuacja jest taka, że mamy 100% importowanego gazu z jednego kierunku. Na kieszenie Polaków i na pewnego rodzaju stabilność gospodarczą przekłada się to w ten sposób, że Polacy płacą jedne z najwyższych cen za gaz ziemny w Europie.
Właśnie, i pytamy się, gdzie są ci ludzie, którzy winni stać na straży, żeby naszemu państwu nie działa się krzywda, tak trzeba powiedzieć. Po to są właśnie przeróżne analizy, czytanie dokumentów, informacji, żeby podpowiadać ministrom, a ministrowie premierowi. Jak pan ocenia tę rzeczywistość?
Warto sobie uporządkować pewną podstawową wiedzę na temat tego, kto odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Otóż konstytucyjnie odpowiada za to minister gospodarki, natomiast nadzór nad większością spółek energetycznych ma minister Skarbu Państwa. Natomiast za wszystko, co jest pod ziemią, a więc za zasoby energetyczne, za gaz ziemny, za węgiel, odpowiada minister środowiska. Natomiast oczywiście jest tak, że bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna jest również pewnym narzędziem polityki zagranicznej. I w Polsce te kompetencje są po prostu rozproszone i dzięki temu Rosja, Kreml może korzystać z tej słabości państwa polskiego, które nie jest w stanie w sposób zasadniczy kontrolować i nadzorować projektów energetycznych. Dowód, jeżeli w ciągu ostatnich kilku lat wybudowali Rosjanie i Niemcy bardzo szybko 1000 kilometrów gazociągu Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego, Polska nie była w czasie ostatnich kilku lat, 6 lat, w stanie zbudować 200-kilometrowego odcinka gazociągu Polska-Dania, tak zwanego gazociągu Baltic Pipe, tego, który zanegował Leszek Miller po dojściu do władzy w roku 2001. I dzisiejsze zamieszanie, tak zwane petersburskie memorandum, kiedy to z ust Władimira Putina dowiedzieliśmy się, że polska spółka PGNiG razem ze spółką Europolgaz, który jest akcjonariuszem, planuje budowę nowego gazociągu. Dowiedzieliśmy się również o tym, w jakim stanie jest państwo. Otóż państwo jest w takim stanie, że tego typu decyzje już nie zapadają w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Alejach Ujazdowskich w Warszawie, ale okazuje się, że zapadają na Kremlu i na poziomie korporacyjnych spółek, w których w Polsce są Rosjanie. I to wcale nie jest sytuacja korzystna. I to całe dzisiaj zamieszanie, które skończyło się dymisją ministra Skarbu Państwa, i być może również doprowadzi do kolejnego przesilenia za chwileczkę rządowego, pokazuje jak ważna jest polityka energetyczna, ponieważ dla Rosji surowce energetyczne, gaz ziemny i ropa naftowa jest to pewien instrument kontroli politycznej takich państw jak Polska.
Pan Janusz Kowalski, analityk badający sprawy bezpieczeństwa gazowego, bezpieczeństwa energetycznego. Panie profesorze, słowo do powiedzenia, ale myślę, że tutaj też warto od razu odnieść się do sprawy gazu z pokładów łupkowych. Bowiem słyszymy takie informacje, dochodzą do nas one, mówiliśmy o tym w programie telewizyjnym wcześniej, że z tym gazem to różnie jest, nie wiadomo czy jest, czy go nie ma, też takie są głosy, no i że odchodzą ci, którzy mieli badać, czy jest i mieli go wydobywać. Jak to pan by ogarnął tu jeszcze raz dla naszych słuchaczy?
To prawda, ale trzeba było wyjść szerzej o tych sprawach i to gorąco namawiam do zaglądania na moją stronę internetową www.jedrysek.eu albo na Facebooka, czy nawet na Twittera z moimi kontami. Tam ja na bieżąco komentuję rzeczy, które się zdarzają. Bo tutaj przecież nie sposób wszystkiego powiedzieć, także są rysunki i tak dalej, także więcej to pokażę. Ale trzeba wyjść z takiej generalnej, generalnego stwierdzenia, że zawsze postęp ludzkości bazował na surowcach i rozwój także energetyki bazuje przede wszystkim na surowcach. Nie ma energetyki bez surowców. Proszę zwrócić uwagę, że nawet nazwy epok kamieni milowych, notabene kamieni, w życiu w ludzi na Ziemi, to jest przecież epoka kamienna, epoka brązu, epoka żelaza, potem węgla, pary, elektryczności, stali. Być może dzisiaj by trzeba było nazwać go epoką ropy i gazu, ale może krzemu, a może pierwiastków ziem rzadkich. Unia Europejska rozpoczęła się od czego? Od wspólnoty węgla i stali. Tak? A więc do tego są, węgiel jest surowcem, stal jest z surowców robiona przecież, ale też dzięki węglowi i rudom. Teraz mamy rewolucję łupkową i ta rewolucja łupkowa to nie jest tylko gaz. Proszę pamiętać, że przede wszystkim ropa. To jest największe cenne dobro w tej chwili w łupkach, to jest ropa. Gaz już staje się już produktem ubocznym. Wielcy producenci, tak jak Rosja, mają wielkie problemy, bo świat idzie w rewolucję. Jest nadmiar, można powiedzieć, surowców energetycznych w postaci gazu i ropy. I to dla Rosji staje się poważnym problemem, ponieważ to jest gospodarka wybitnie bazująca na surowcach. I teraz, co my jeszcze, teraz możemy powiedzieć, idźmy dalej. Nowe technologie, rozwój nowych technologii właśnie w łupkach, chociaż przyszłość czeka jeszcze hydraty gazowe, gdzie już jest wielokrotnie więcej niż w łupkach gazu, ale to wielokrotnie, o tym kiedyś może jeszcze będzie okazja mówić, spowodowało, że dzisiaj Stany Zjednoczone produkują już 50% więcej ropy niż w 2008 roku, a będą produkowały jeszcze więcej, będą już eksporterami gazu, co przecież, a były importerem i tak dalej. Gazprom się dzieli, mają poważne ubytki finansowe. Gazprom się dzieli dlatego, że chcą opleść świat, póki się jeszcze można, wielkimi gazociągami, tak jak Nord Stream czy South Stream, ale także idą nawet do Wietnamu, do Chin, do Japonii. To, co przewidywałem w ostatnich artykułach rok temu, to właśnie dzisiaj się dzieje, czy 3 lata temu nawet. I to będzie powodowało, że Rosja ma ostatni moment na to, żeby uzależnić od siebie jeszcze poszczególne kraje swoimi dostawami surowców, surowców energetycznych przede wszystkim, a szczególnie jeśli chodzi o gaz, to w zasadzie najlepiej go jest to transportować gazociągami. I teraz węglowodory tanieją, makabrycznie tanieją. Gaz już jest produkowany poniżej ceny, po ceny jego eksploatacji. Poniżej $70 za 1000 metrów sześciennych w Stanach Zjednoczonych jest gaz. Polska płaci $500. Koszty wydobycia w Polsce będą może około $150. Więc jeżeli nie będziemy związani takimi umowami, jakimi właśnie fatalnie podpisał Pawlak, a jakie podpisują teraz kraje takie jak Węgry czy Serbia, która włącza się w South Stream, to będzie koniec po prostu potęgi rosyjskiej. Dlatego Gazprom w tej chwili, Aleksiej Miller, dosłownie chwytając się brzytwy, mówi, że mamy umowę z 93 roku, która się dotyczy tak naprawdę, tutaj kolega powiedział, Jamału 2, ale nitki tranzytowej, a nie nitki na południe tak zwanej piremyczki. Więc to w ogóle nie jest absurdalne. No próbują robić, co chcą. A co rząd w Polsce robi? A rząd w Polsce co robi? Zawala całość spraw związanych z gazem w łupkach, to znaczy oddaje wszystkie koncesje praktycznie za darmo, bez kontroli handlu koncesjami, bez wiedzy, kto jest właścicielem przy wielu koncesjach, mimo ostrzeżeń, ja pisałem list do Donalda Tuska jeszcze w 2009 roku, a wiem, że go dostał, bo jest potwierdzony z kancelarii premiera. Co rząd robi? Likwiduje zakłady wielkie, gdzie może być opór Solidarności, bo to są silne związki, silny związek zawodowy o narodowym takim charakterze również, trzeba powiedzieć, więc kopalnie, stocznie. Chce wprowadzić pilnie euro, bo to wytrąci narzędzie do
obrony gospodarczej, bo nie da sobą manipulować, bo istnieje możliwość dewaluacji, a więc obrony interesu narodowego poprzez narzędzie finansowe. Jednocześnie zawala całe górnictwo. Polska importuje już 15 milionów ton węgla, czyli prawie 20 niedługo milionów ton węgla rocznie, kiedy my mamy 80 kilka procent zasobu węgla kamiennego Unii Europejskiej. Zawala nowe technologie. Miały być nowe technologie. Raz, drugi, to ciągle związane z gazem łupkowym. Nic się nie dzieje w tym zakresie. Od 5 lat jest tylko gorzej i gorzej i gorzej. W szczególności, jeśli ja mówię tutaj z punktu widzenia surowcowego czy energetycznego. Tą wielką krzywdę wyrządza Polsce właśnie rząd w Polsce. Ja powiedziałem, duża różnica. Rząd w Polsce, mówię, a nie rząd polski. Proszę na to zwrócić uwagę. Co rząd jeszcze robi? Mamy dyrektywę Unii Europejskiej przyjęta w 2009 roku, ale w 2005 roku była przygotowana i ja już starałem się w rządzie Prawa i Sprawiedliwości przejąć kontrolę nad tą dyrektywą, tworząc przygotowałem nawet pewne konferencje, które miały spowodować, żebyśmy przejęli tą dyrektywę, tak zwaną CCS, czyli magazynowania dwutlenku węgla w strukturach geologicznych. Ta dyrektywa od 2009 roku obowiązuje, a rząd Donalda Tuska nic nie zrobił, żeby ją implementować i dzisiaj ta sprawa idzie, ona jest bardzo ważna w energetyce, bo ona bardzo podroży produkcję energii z węgla kamiennego, ale z węgla brunatnego również, a więc bije bardzo mocno w Polskę, w Polaków. I oni z tą dyrektywą nic nie robili. Dzisiaj dopiero jest w fazie przygotowań w rządzie, a gdzie Sejm i co będzie? Będzie trzeba w Sejmie bardzo pilnie przygotować i zatwierdzić tą ustawę bez możliwości korekty. Co tam nawciskają, to trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć. Podpisuje Donald Tusk pakiet klimatyczny w 2008 roku, jak tylko doszedł do władzy. No i to spowodowało, że Polska ma wielkie problemy. Będziemy płacić już w 2020 roku straszne pieniądze za energię elektryczną właśnie tylko dzięki Platformie Obywatelskiej. Od tego roku energia może drożeć. To, że ktoś tam mówi, że ropa będzie potaniała z Rosji, to potanienie z Rosji wynika z umów, dlatego, że ona jest przywiązana do cen gazu, czy gaz, za gaz będziemy więcej teraz płacić. Ona jest przywiązana do cen ropy, a cena ropy tanieje. Ropa tanieje na świecie, jak mówiłem, z tych przyczyn, że jest nadprodukcja, a zresztą kryzys powoduje mniejsze zużycie. W związku z tym i gaz musiał potanieć. Tu Rosja nie miała nic do powiedzenia, musiała po prostu to obniżyć. Ja złożyłem w Sejmie projekt uchwały dotyczącej powołania Ministerstwa Surowców i Energii, ale przede wszystkim Komisji Surowców i Energii Parlamentarnej po to, żeby to wspólnie razem objąć. Oczywiście Platforma Obywatelska nie chce się na to zgodzić. Wreszcie ostatnio Donald Tusk opowiada, że będzie Ministerstwo Energetyki. Ale Ministerstwo Energetyki będzie po to, żeby jeszcze bardziej uzależnić Polskę od importowanych surowców, bo w energetyce nie interesuje nikogo, skąd te surowce, czy są własne, czy nie, tylko po to, żeby one po prostu mieć je do produkcji energii elektrycznej, czy uzależnić Polskę. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje jeszcze z Akronem. Ułatwia się Rosji przejęcie firmy Akron rosyjska, próbuje przejąć polskie zakłady chemiczne, które zużywają 1/4 może gazu w Polsce, po to, żeby sprzedawać ten gaz tym właśnie firmom, zmuszając do zakupu rosyjskiego gazu. A co to będzie oznaczało? Że będą wtedy trzymali w rękach i rolnictwo, po co są nawozy sztuczne, i przemysł chemiczny, i oczywiście polską energetykę. Jednym ruchem. To jest do... Z tego powinien Donald Tusk się wytłumaczyć. Chce powołać Narodowego Operatora Kopalni Energetycznej. Jeszcze to jest najważniejsza być może rzecz. Jako spółkę akcyjną skopiował pomysł Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, która miała obejmować udziałami Skarbu Państwa wszystkie koncesje, ale po kolei, różne, każde w różnym zakresie, a oni chcą powołać tak samo, tylko Narodowego Operatora Kopalni Energetycznej. Pięknie brzmi, ale to ma być spółka akcyjna, którą można w jednym momencie sprzedać. Ktoś powie, że jest zabezpieczenie ustawowe. Nie, przecież ustawę można zmienić dosłownie w jeden dzień. Czyli w jeden dzień będzie mógł rząd Donalda Tuska sprzedać udziały wszystkich złóż surowców energetycznych polskich. Łupki, ropę, gaz, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Czyli żyjemy na łopatkach. Tak robi w tej chwili rząd Platformy Obywatelskiej PSL.
Mówił to poseł, ale także profesor, specjalista właśnie od tych spraw, drodzy państwo, pan poseł, profesor Mariusz Olion Jędrysek. Pan Janusz Kowalski, do powiedzenia, proszę bardzo. To
widać po tej rzeczywiście długiej liście zaniedbań i rzeczywiście ta lista jest niestety prawdziwa, że warto sobie zadać pytanie, co zrobić, aby przeciwdziałać brakowi wykorzystywania szans, które rzeczywiście są w Polsce, ponieważ nasza energetyka oparta jest to jeden wyjątek w całej Unii Europejskiej o naturalne zasoby, czy powinna być oparta na naturalne zasoby węgla i kamiennego i brunatnego, który jest w naszych strukturach geologicznych. Na pewno pan profesor w dalszej części opowie o szansie, jaką rzeczywiście jest ta polska rewolucja łupkowa, która no, czeka na swój pozytywny początek. Ja powiem tylko tyle. Jest pewnego rodzaju standard i w Niemczech, i we Francji, czy we Włoszech, że polityka energetyczna, która, czy w ogóle projekty energetyczne, które zawsze wykraczają powyżej jednej kadencji parlamentu, realizowane są bez względu na to, czy rządzi prawica, czy lewica, i każde suwerenne państwo realizuje swoje suwerenne interesy. Natomiast w Polsce sprawa związana z bezpieczeństwem energetycznym jest bardzo labilna i trudno sformułować tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat prowadzona jest polityka mająca na celu uniezależnienie nas od surowców energetycznych z kierunku rosyjskiego. Brakuje rzeczywiście konsensusu, bo z jednej strony postkomuniści, którzy zawsze zerkają w kierunku Moskwy, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsza wypowiedź Leszka Millera, można powiedzieć trochę prowokacyjna, czy bardzo prowokacyjna, ponieważ Leszek Miller otwarcie popiera gazpromowski projekt budowy tego gazociągu łączącego Białoruś ze Słowacją, a chce powiedzieć, że Polska nie ma żadnego interesu w budowie nowego połączenia, ponieważ nie będzie zarabiać na przesyle gazu. Warto słuchaczom podkreślić, że dzisiaj przesyłając 30 miliardów metrów sześciennych surowca gazociągiem jamalskim, spółka Europolgaz administracyjnie został jej narzucony rygor zysku netto w wysokości 21 milionów złotych rocznie. Innymi słowy, jeżeli spółka Europolgaz wybudowałaby nawet 40 nowych gazociągów, to Polska jako państwo, przez które mogą być przesyłane surowce energetyczne, nie zarobi na tym ani złotówki. Oczywiście, jeżeli ten projekt będzie realizowany przez tą spółkę, w której jest również udziałowiec gazpromowski. Innymi słowy, brakuje skoordynowanej polityki w zakresie bezpieczeństwa. I rzeczywiście myślę, że nawet sam Donald Tusk doszedł do ściany, mówiąc o Ministerstwie Energetyki. Dzisiaj już się z tych słów raczej niestety wycofuje. Niestety, bo byłaby rzeczywiście szansa na pewne skoordynowanie działań. Oczywiście w szczegółach jest tak, że poszczególni ministrowie nie panują dzisiaj nad tymi swoimi działami gospodarki, czy działami związanymi z energetyką, za które odpowiadają. Są kłótnie, czego najlepszym dowodem jest dyskusja, dwuletnia dyskusja nad ustawą łupkową. I brak na przykład tej ustawy powoduje wycofanie, czy niepewność legislacyjna, niepewność inwestycyjna, wycofywanie inwestorów. A potrzebujemy i technologii do wydobycia gazu łupkowego i przede wszystkim kapitału, ponieważ są to bardzo kapitałochłonne inwestycje.
Tak, ojciec mnie zapytał o sprawy związane z tymi doniesieniami redaktora Mamonia i Litki dotyczącego spotkania z 8 marca ministra Woźniaka z inwestorami, gdzie padł zarzut, że minister Woźniak chce usunąć amerykańskich inwestorów przede wszystkim z Polski. Ta notatka miała być tajna, przeszła przez ambasadę, gdzieś tam wypłynęła. Ja tej notatki nie widziałem, oczywiście mi jest trudno się ustosunkować. Minister Woźniak zaprzeczał, twierdził później, że będzie bardzo nalegał na to, żeby państwa NATO jednak uczestniczyły w polskim interesie łupkowym, ale to już jest wszystko, proszę państwa, bardzo późno. Świat ma ogrom zasobów energetycznych, surowców. Każdy u siebie, może niemal każdy, ma te złoża łupkowe większe lub mniejsze. Myśmy byli pierwsi w Europie, kilka lat jeszcze Europa się, czy świat się nie budził. Można powiedzieć, że no, wydaliśmy pierwsze koncesje, rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, ale wcześniej, w 2005 można powiedzieć, było rozpoczęcie tego przygotowania polskiej prawnie regulacyjnie, po cichu. No i niestety rząd Donalda Tuska to wszystko zawali, wydając koncesje, wszystkie, a wycofując się z przygotowania organizacyjnego. I to spowodowało, że my dzisiaj tak, wydaliśmy całą informację geologiczną praktycznie za darmo. Za koncesję wzięliśmy 40 milionów, sama informacja geologiczna to jest warta grube miliardy. Zamiast 100 miliardów w ogóle wziąć przynajmniej za te koncesje na poszukiwania tylko. Więc powołano, nie ma nadal służby geologicznej z prawdziwego zdarzenia, jak polskiej służby geologicznej, jako organu państwa, więc nikt za to nie odpowiada. Chce się powołać Ministerstwo Energetyki, które wyjmie za nieba w ogóle geologiczne badania i poszukiwania. Skarb Państwa stracił absolutnie kontrolę nad handlem koncesjami. My nie wiemy, kto właściciel. I nie chodzi tylko o gaz Łupka, to znaczy, w przypadku i węgla tak może się zdarzyć, bo po prostu akcje kupuje ktoś, nie wiadomo kto. Albo może firmę kupować, a pozostaje ktoś właścicielem już inny. Ktoś inny zostaje właścicielem firm. Koncesje są przyjmowane w związku z tym przez właściciela.
Panie profesorze, jeżeli mogę tylko, przepraszam bardzo, bo zanim pan będzie kontynuował te kwestie związane z kolejnymi wątkami, bo dotknął pan ważnej sprawy, najprawdopodobniej jutro się ukaże artykuł na ten temat mój w naszym dzienniku, czyli kwestii tego artykułu w Rzeczpospolitej dotyczącego rzekomego wstrzymania czy rzekomego powiedzenia nie amerykańskim inwestycjom. Ja na to patrzę troszeczkę takim chłodnym okiem, widząc w prasie i czytając już troszeczkę między wierszami mnóstwo artykułów inspirowanych przez różne lobby, często nam niekorzystne. I powiem w ten sposób. Prasa jest oczywiście, ta prasa taka popularna jest ostatnim dobrym źródłem informacji. Ten artykuł, ja chcę bardzo jasno powiedzieć, ten artykuł został napisany przez dwóch dziennikarzy, które po raz pierwszy pisali o energetyce. I ja na 99% mogę wskazać nawet tego naukowca związanego z rynkiem kanadyjskim, który był źródłem informacji w tym artykule, dlatego że w środowisku energetycznym jest tak, że zna się wiele osób, które często od ministra do ministra chodzą z rewelacyjnymi pomysłami i ten artykuł w mojej ocenie jest jak już tak uczciwie oceniam, jest pewnego rodzaju przejawem urażonej ambicji. Ale do czego zmierzam? W kontekście amerykańskich inwestycji trzeba wytłumaczyć jasno słuchaczom jedną rzecz. Otóż amerykańska rewolucja łupkowa, która spowodowała to, że Ameryka z importera stała się eksporterem gazu, jest szansą ze względu na strukturę geologiczną, to o tym pan profesor tutaj na pewno dużo lepiej niż ja powie, jest szansą również dla Polski. I Polska w mojej ocenie z poziomu strategicznego potrzebuje technologii i kanadyjskich, i amerykańskich do tego, aby wydobywać w Polsce gaz łupkowy, ponieważ jest spółka PGNiG-u w tej chwili połączona z 5 innych spółek wydobywczych i widać, że brakuje w Polsce i maszyn wiertniczych, i brakuje inżynierów, i zasobów. I rzeczywiście te doświadczenia amerykańskie mogą spowodować to, że zostanie ta technologia jak najszybciej przystosowana do warunków polskich. Ale myślę, że w jednym się zgodzimy, że punktem wyjścia jest legislacja. Żaden inwestor, ponieważ samo wydobycie i eksploatacja na poziomie przemysłowym gazu łupkowego jest procesem kosztochłonnym, inwestycyjnym i często kończącym się niepowodzeniem. W związku z tym stabilne podstawy prawno-podatkowe są warunkiem sukcesu w tej sprawie. Chcę też powiedzieć, że w kontekście akurat ustawy łupkowej jest pewnego rodzaju konsensus między i rządem, i opozycją w kontekście stworzenia ram prawnych, w których około 40% zysku brutto z wydobycia gazu łupkowego zasilałoby na przykład Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego. nuklearnego i rząd Donalda Tuska, i tu się z panem profesorem w pełni zgadzam, nie wykorzystuje tej szansy, pomimo z punktu widzenia strategicznych,
tego nie, było.
Nie wykorzystuje tej szansy, jako jest poparciem w tej sprawie opozycji, i to opozycja, a dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, musi zachęcać Donalda Tuska, aby nie zmarnował tej szansy, jaką jest rewolucja gazołupkowa.
Ja bym się tu o tyle nie zgodził, oczywiście to kolega ma rację, tylko o tyle się nie zgodził, że tu jest kwestia technologii tylko i następne. Nieprawda. Otóż tak, chcę powiedzieć tak, do dziś istnieją w jednej z firm polskich stare zapasy płynu szczelinującego, niemal identycznego, jak dzisiaj stosuje, płynu szczelinującego z lat 70. Ja jestem w stanie mniej więcej wskazać nawet, gdzie to jest. I te szczelinowania tylko w bardziej klasycznych złożach, po to, żeby przyspieszyć eksploatację, były już wykonywane. Tu jest inny problem. Tu jest problem taki, że żeby polskie złoża oszacować i żeby znaleźć tak zwane sweet spot, bo to nie jest wszędzie ten gaz, tylko to jest tak jak powiedzmy gromada grzybów, prawda? Chodzimy po lesie, 2 hektary obejdziemy, a w jednym miejscu tylko znajdziemy koszyk grzybów, a w innym miejscu nic. I tak to mniej więcej wygląda, tylko są odpowiednie technologie bardzo zaawansowane, które pozwolą bardzo szybko lokalizować te hotspots i tam prowadzić wiercenia, prowadzić szczelinowania, i to kosztuje. Żeby w Polsce wykonać dobre oszacowanie zasobów, my byśmy musieli wydać grubo ponad 100 miliardów dolarów, grubo, więcej może, 300 miliardów dolarów.
I natomiast tego kapitału nie ma w Polsce.
I nie ma, i nie będzie. Połączone konsorcja KGHM, Orlen i tak dalej, ich zdolność budżetowa łącznie z kredytami, to jest kilkanaście miliardów, a więc to jest mniej jak, to jest 1-3% może tego, co jest potrzebne. Może 10 nawet, niech będzie nawet 10, to jest ciągle za mało. Dlatego ja zaprosiłem pierwsze firmy amerykańskie, szukałem gdziekolwiek, w Londynie robiłem konferencję w 2007 roku na ten temat, pomagał mi jeden z przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, który znał środowisko, żeby daleko od siebie dać kilka koncesji różnym firmom, niech oni poszukują, już my czegoś się dowiemy, my w tym czasie przygotowujemy organizacyjnie, technologicznie się do tego, żeby być partnerami i prawnie, żebyśmy zabezpieczyli interes narodowy. I na tym polega błąd Donalda Tuska, że on tego zaniechał i wydał koncesję bezsensownie. Polskie prawo ówczesne, niestety i dzisiejsze nadal, bo to nowe prawo wcale nie jest jeszcze gorsze jak poprzednie w niektórych elementach, a może prawie we wszystkich, spowodowało to, ono było dobre dla firm, które były górnicze, geologiczne, które były w rękach państwa, wszystkie były w rękach państwa. W związku z tym nie było istotne, kiedy ta koncesja jest wydawana, na jakich zasadach, ile kto będzie płacił, informacja geologiczna i tak dalej, bo i tak to wszystko obracało się w rękach państwowych. Tak? Natomiast w tej chwili mamy firmy zewnętrzne, które przychodzą tu wyłącznie, żeby zarobić, po nic innego. I zrobią wszystko, żeby zrobić jak najwięcej. Oczywiście mniej lub bardziej legalnie. Oczywiście my musimy kontrolować, żeby to było legalnie. Chcą zapłacić jak najmniejsze podatki i jak najwięcej zarobić i jak najszybciej. W związku z tym to, co dzisiaj się dzieje i to, co na przykład to prawo, które jest przygotowywane, ono jest fatalne, to nowe prawo, nowy projekt ustawy spowoduje, że firmy po wydobyciu kilku procent zasobów po prostu się wyniosą, dlatego że uzyskają największy zysk na początku, w pierwszym, drugim roku eksploatacji wydobędą 2-3-5% złoża, potem ta eksploatacja jest bardzo powolna, nie będą chcieli, bo to już przestaje się, dawało zysku, zrobią jeszcze kilka otworów i wyjadą na przykład na Ukrainę, czy do Wietnamu, czy do Rosji i tak dalej, zostawiając te koncesje innym. Mało tego, spowodują jakieś problemy środowiskowe i na tym niebezpieczeństwo polega. Za szybko, za dużo, bez przygotowania i za darmo. Oddaliśmy to i straciliśmy wielką szansę, jeśli mówię o gazie łupka w tej chwili, ropie w łupkach, straciliśmy wielką szansę, która była przygotowana w 2006 roku i byliśmy na świetnej drodze, być absolutnym pionierem i byliśmy pionierem w Europie przez 3-4 lata. To Donald Tusk zawalił.
Jeżeli może warto jeszcze...
Może jeszcze tylko pomnę, bo ojciec, ciągle nie odpowiedziałem ojcu na to pytanie dotyczące tych firm. Dlaczego się wycofują? One się po prostu wycofują z prostej przyczyny. Dostały koncesję na poszukiwania. Mają w ciągu kilku lat wykonać poszukiwania. Ale żeby wykonywać poszukiwania, żeby zainwestować na przykład po 2-3 miliardy dolarów, po 5 miliardów dolarów u nas w poszukiwania, one muszą wiedzieć, ile będą mogły zarobić.
jakie będą regulacje prawne, jakie będą ich obowiązki. Do tego czasu nic nie wiedzą, więc lata mijają, nic nie robią. Ale tu sprzęt ściągnięty, ludzie ściągnięci, trochę tam badań jakiś tam wykonano, więc setki milionów dolarów rocznie tracą, a nie mają niczego. W związku z tym, co robią? Powiedzą, no utopiliśmy powiedzmy 200-300 milionów dolarów, więcej już czekać nie możemy, koncesje nam się kończą, musielibyśmy bardzo szybko coś zrobić, a dalej nie ma prawa żadnego, dalej nie wiemy, na czym stoimy, w związku z tym idziemy gdzie indziej. To jest tak samo jak z człowiekiem, który chce wynajmuje od rolnika, powiedzmy, jakieś pole do uprawy. Dobrze, no, wynajmuje, podpisuje umowę, a tam później powiem, ile będziecie płacić. No i on co? Bierze, zaczął orać, ma siać, no ale niewiele będzie płacił. No czeka, czeka, nie robi żadnej, nie obrabia tej ziemi, no i wreszcie po jakichś tam stratach wychodzi. Na tym sprawa polega. Znaczy, wychodzą nie dlatego, że nie ma gazu, bo gaz jest, jest go prawie 1,9 biliona metrów sześciennych plus ogrom ropy naftowej, tylko dlatego, że nie, Polska nie została przygotowana. Polska straciła wiarygodność i po raz drugi będzie bardzo ciężko tutaj inwestorów ściągnąć, bo oni gdzieś inne warunki już lepsze mają.
Znaczy, warto sobie jeszcze zadać pytanie, jaki jest w kontekście akurat gazu ziemnego, bo rozmawiamy o gazie ziemnym, który jest rzeczywiście w tej chwili najbardziej kluczowy i najbardziej też medialny.
Tak, on jest medialny, ale kluczowa jest ropa.
I jak to się... Docierają informacje codziennie do i to słuchaczy, i do telewizorów w kontekście problemów związanych z gazem ziemnym. Warto sobie zadać pytanie, jaki jest stan obecny, jaki jest ten model bezpieczeństwa energetycznego, czy ten stan, który Polska powinna osiągnąć, aby to bezpieczeństwo zapewnić. Otóż powiem obrazowo, jeżeli około w zeszłym roku Polska zużyła, czy polska gospodarka zużyła nieco ponad 15 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego nieco ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu, to są zasoby krajowe gazu konwencjonalnego. I pozostała i właśnie na tym obrazku łatwo zrozumieć, dlaczego ta rewolucja łupkowa jest nam bardzo, bardzo potrzebna i dlaczego tu pełna zgoda. Każdy miesiąc, każdy tydzień, każdy dzień braku tej legislacji oddala tą perspektywę zapewnienia czy zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Więc zostaje 11 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego około 10 miliardów metrów sześciennych gazu PGNiG, polski monopolista, importuje w ramach jednego kontraktu jamalskiego obowiązującego do 2022 roku, podpisanego na mocy umowy jamalskiej jeszcze z lat 90., czy zawartego potem przez spółkę PGNiG. I około 1 miliarda metrów sześciennych gazu to jest gaz rosyjski importowany z kierunku zachodniego. I to jest stan obecny. Natomiast stan, który byłby stanem, myślę, optymalnym, to jest sytuacja, w której w Polsce mamy rzeczywiście te 4 miliardy metrów sześciennych gazu wydobywanego ze złóż konwencjonalnych, może 2-3 miliardy metrów gazu łupkowego na skalę przesłową za kilka lat. Tu pan profesor Pewnikiem...
W 2012 roku byłby gaz, to robić.
Ile potrzeba czasu i ile potrzeba inwestycji i wierceń, aby do tego stanu doprowadzić, ale myślę, że to są realne, liczby 2-2,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Pamiętajmy, że opóźniony, ale jednak w 2014 roku zostanie otwarty gazociąg, przepraszam bardzo, terminal do odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu pierwszy w basenie Morza Bałtyckiego, co umożliwi import do 4 miliardów metrów sześciennych gazu. I gdyby był gazociąg Baltic Pipe i gdyby rozbudować również terminal LNG w Świnoujściu, możliwe jest zmniejszenie tego importu rosyjskiego gazu. Oczywiście przy pewnym takim hipotetycznym założeniu, że ten stan zużycia gazu jest taki sam, ja wiem, że on z roku na rok będzie rósł, o kilka miliardów metrów sześciennych gazu i ten udział rosyjskiego gazu byłby mniejszy. To jest stan, do którego powinniśmy się dążyć. Natomiast rzeczywiście politycy Platformy Obywatelskiej, a szczególnie politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, uważają, że polskie bezpieczeństwo powinno być oparte tylko i wyłącznie o rosyjski gaz, co jest po prostu błędem i co jest sprzeczne z polskim interesem gospodarczym i ekonomicznym.
Pan profesor, jeszcze słowo?
bo mieliśmy o tych firmach powiedzieć, więc wyszły trzy firmy. ExxonMobil, która jest największą firmą na świecie, chyba w ogóle ze wszystkich firm na świecie największą. To jest papierek lakmusowy, tam gdzie ExxonMobil zarabia, inni też idą. Tam skąd ExxonMobil wychodzi, inni też wychodzą. I ExxonMobil pierwszy wyszedł z Polski rok temu, już podpisując umowę z Rosnieftem na wymianę własnych koncesji jednych łupkowych oddawał. 30% ExxonMobil, a od Rosneftu brał i na wspólne przedsięwzięcia na Arktyce, co zresztą zrobiono tutaj, to nad głowami pretendujące do tego i mających prawo Norwegów, Duńczyków, Kanadyjczyków. Stany Zjednoczone po prostu dogadały się z Rosją. Druga firma, która wyszła teraz, to Talisman. Talisman miał, zainwestował i w wielu krajach, ale przecież w Polsce bardzo dużo, przeinwestował, czekał, dużo stracił, nie udały się pewne interesy, 80% opadły wartość akcji Talismana, w związku z tym on po prostu musiał się wycofać z Polski, bo żeby w ogóle przeżyć. Natomiast Marathon Oil ma sporo koncesji i też sporo koncesji kupił, muszę przypomnieć, wartość za $20,000 za jeden akt, czyli 0,4 hektara. Kupował w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu koncesję, rok temu, półtorej roku temu koncesję, gdzie w Polsce za 1200 km kwadratowych płacił 400 tysięcy złotych. Łatwo to policzyć, że to jest ułamek promila wartości, ułamek promila, a koncesje są mniej więcej takie same, takiej samej wartości, więc tutaj jeśli chodzi o rozpoznanie, w związku z tym no, jest straszna rzecz się stała. Ale jeszcze jedną rzecz powiem. Mówimy, że firmy nie działały. Rzeczywiście one nie działały. Proszę zwrócić uwagę. Powinno być dzisiaj wykonanych około 100 otworów ze szczelinowanym poziomem. Mamy dwa pełne i dwa jeszcze jakieś tam prawie w robocie, a powinno być już około 100. Może z 1000 otworów powinno być poszukiwawczych, badawczych. Jest ich kilkanaście czy 40 około. Kilkanaście to jest ze szczelinowaniem 9-10 ze szczelinowaniem pionowym, a więc bardzo takim niepełna wiedza. W związku z tym nic nie zrobiono. A co ciekawe, zrobiły to przede wszystkim polskie firmy, PGNiG przede wszystkim, więc co my tu widzimy? Wszyscy czekają i patrzą, PGNiG robi, bo jest firmą państwową w dużym stopniu i dlatego to robi. Nikt nie będzie w Polsce już szukał, Polska straciła swój potencjał, można powiedzieć swoją okazję i jesteśmy teraz na szarym końcu. Dziękujemy, panie premierze.
Mam nadzieję, że jednak uda nam się uruchomić ten program wydobycia gazu łupkowego.
Nie wydobywać gaz, ale nie tej chciałbym... wielkiej okazji, jak że bycia pierwszym i zarabiać na tym, już nie.
Nie no, mnóstwo jest czasu stracone i jest bardzo wiele działań, które zostały w ostatnich latach podjęte, które zwiększają uzależnienie od rosyjskiego gazu, a nie zmniejszają. Natomiast oczywiście trzeba szukać takich szans, aby być przygotowanym na to, jeżeli rzeczywiście zmienią się warunki polityczne, bo to jest pierwszy warunek sine qua non do tego, aby przyspieszyć kwestię uniezależnienia energetycznego od obcego państwa, czyli od Rosji. I trzeba być na to przygotowanym. Dzisiaj pytanie, jakie mogą być warunki stworzone do tego, aby ten program wydobycia gazu łupkowego ruszył. Ja mam taką nadzieję, że ten nacisk opinii publicznej i nacisk polityczny, między innymi pana profesora, spowoduje to, że jednak ten program ruszy i będzie można rozpocząć go tak, żeby za 2-3-4 lata na skalę przemysłową rzeczywiście wydobywać surowiec.
No, oczywiście, że tak. To ja nie mówię, że to nie jest możliwe w Polsce. Natomiast cały czas powtarzam, to, że myśmy to zrobili jako pierwsi, rząd Prawa i Sprawiedliwości, pierwsi po Stanach Zjednoczonych w Kanadzie i to kilka lat nie działo się w Europie nic, a u nas działo się. Myśmy wydali koncesję i polskie technologie były przygotowane pieniądze na to, na rozwój polskich laboratoriów, to zostało wszystko wyrzucone do kosza i myśmy ten moment stracili, tej inwestycji. Wyobraźcie sobie państwo, dzisiaj my byśmy mieli pierwszy gaz w łupkach. W 2012 roku według moich planów miał być pierwszy gaz z łupku już eksploatowany. No.
Ja panie profesorze dopowiem, bo rzeczywiście to jest tak, że kiedy w listopadzie 2007 roku Donald Tusk został premierem, no, mamy prawie 6 lat i w sprawie dywersyfikacji niewiele się zdarzyło. To rzeczywiście nie tylko te sprawy związane z gazem łupkowym, które zostały rozpoczęte w 2006-2007 roku, zostały zaniechane, ale chcę przypomnieć, że tak, po pierwsze, jedną z pierwszych decyzji Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki, było wstrzymanie budowy gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią i była to jedna z pierwszych decyzji podjęta w styczniu 2008 roku. W efekcie gazociąg, który miał być uruchomiony w czwartym kwartale 2010 roku, a więc już można powiedzieć prawie 3 lata powinien działać, nie został do tej pory nie tylko wybudowany, ale nie została przysłowiowa łopata w ziemię wbita. Przypomnę również, że prawie rok trwała dyskusję na temat gazoportu w Świnoujściu, czy kontynuować tą ważną dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycję, czy jej nie kontynuować. Na szczęście udało się przekonać rząd do tego, żeby tą inwestycję kontynuować i tutaj powiem otwarcie, była to duża zasługa opozycji Prawa i Sprawiedliwości, którzy rzeczywiście kwestie bezpieczeństwa energetycznego w tym pierwszym okresie rządów Donalda Tuska przez około 2,5-3 lata, tu świętej pamięci Lech Kaczyński był takim właśnie zwornikiem tej polityki, wyjął spod sporu politycznego. Niestety jednak sytuacja, w której rząd Donalda Tuska na skutek kryzysu ukraińskiego w styczniu 2009 roku, a więc wstrzymania dostaw gazu do Polski, zaczął w sposób skandaliczny negocjować przez 2 lata umowę, nową umowę jamalską, nie wiedzieć czemu nie chciał zawrzeć krótkoterminowego kontraktu do roku 2013-2014, kiedy zostanie uruchomiony gazoport i oddał de facto kontrolę nad gazociągiem jamalskim w ramach umowy jamalskiej Kremlowi i Gazpromowi. I wtedy rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa energetycznego została ponownie postawiona jako kwestia polityczna, czyli skończył się ten moment, w którym skończyły się nadzieje, że Donald Tusk będzie w imię racji stanu realizował projekty zgodne z tą polską racją stanu. Po prostu jej nie realizował i do tej pory można powiedzieć Polska jest bardziej uzależniona od rosyjskiego gazu. Za sprawą właśnie opóźnienia i Baltic Pipe, i gazoportu, i rewolucji łupkowej. To są konsekwencje tej niemądrej polityki.
Słuchamy tego z uwagą, ale już czas nam bardzo szybko płynie. 22:31, pora oddać, że tak powiem, też głos naszym słuchaczom, którzy z zaciekawieniem pewnie też słuchają tych rozmów i będą chcieli zabrać głos, do nas telefonować, więc zapraszamy serdecznie. Przypominam temat bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pan profesor poseł Mariusz Orion-Jędrysek, pan Janusz Kowalski, analityk badający sprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. I zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów. Telefon 655-2355 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej, 655-2356 dla zagranicy, 655-2333, 655-2366 oraz 2 telefony w naszej rodzinie, 536-600-100 i drugi 536-600-200. Czekamy już na telefony od naszych słuchacz. Mamy już pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Ja już dzwoniłem raz, witam ojca oczywiście i szanownych gości, ja już dzwoniłem raz, ale wydaje mi się, że...
Kto mówi i to, proszę się przypomnieć.
Udzielona odpowiedź, mianowicie...
A kto mówi, proszę się przypomnieć.
Janusz z Niemiec.
Pan Janusz z Niemiec.
Czy kopalnie za premierostwa pana Buzka zostały zalane czy zamknięte? To było moje pierwsze pytanie, a drugie... To w obliczu tego, co jest powiedziane tutaj, to wydaje mi się, że bardzo łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna tego zamachu smoleńskiego. Wydaje mi się, że to po prostu się układa w logiczną całość. Nie wiem, jak panowie na to patrzą. Dziękuję.
Dziękuję, panie Januszu. Pozdrawiamy serdecznie.
Jeśli chodzi o kopalnię za czasów premierostwa pana Buzka, to część, mam badać, że kopalnia Morcinek drążyła szyb i potem on został zasypany, a więc nie zalany, a potem i zalany oczywiście, bo jak się przestaje pompować, to jest zalewana. Niektóre kopalnie, które sąsiadują, i tak są odpompowywane, ponieważ inne by miały wtedy kłopoty z wodą, więc to jest są naczynia połączone. Generalnie na Górnym Śląsku nie ma aż tak dużych zwykle kłopotów z wodą, jak na przykład ma to miejsce w KGHM-ie, gdzie tam ogromne są nakłady na odpompowywanie. Wiele kopalni po prostu została zamknięta, poszły na zawał, zasypane szyby i to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o Smoleńsk, no cóż, ja nie będę się wypowiadał, bo nie jestem specjalistą, co prawda jestem w zespole do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, no ale to trzeba obserwować, co się dzieje i...
Jeżeli mogę akurat na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ w tych wydarzeniach miałem zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniach, bowiem właśnie w latach 2009-2010 toczyły się negocjacje polsko-rosyjskie w zakresie nowej umowy gazowej i rzeczywiście świętej pamięci Lech Kaczyński powiedział zdecydowane nie ustaleniom rządowym Donalda Tuska, który razem z Waldemarem Pawlakiem nawet w pewnym momencie dążył do przedłużenia kontraktu jamalskiego z 2022 roku na 2037 i umowy przesyłowej na gazociągiem jamalskim na gaz rosyjski do państw Starej Piętnastki do roku nawet 2045. I chcę przypomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że w czasie swojej wizyty, słynnej wizyty, Władimir Putin na Westerplatte rozmawiał, co potwierdzają oficjalne komunikaty z Donaldem Tuskiem na temat gazu. Czy gaz był jednym z głównych tematów rozmów. Kwestia właśnie załatwienia rosyjskich interesów w kontekście tych negocjacji, czyli przejęcia kontroli nad spółką Europolgaz, która jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. To jest ponad 660-kilometrowy odcinek, którym rocznie jest przesyłane blisko 30 miliardów metrów sześciennych gazu. I pragnę również przypomnieć o tym, że można powiedzieć na kilkanaście dni przed samą katastrofą smoleńską w Belwederze odbyła się z inicjatywy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zorganizowana przez Władysława, świętej pamięci Władysława Stasiaka, szefa kancelarii, przez pana profesora Andrzeja Zybertowicza, który był szefem zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego i odpowiadał za bezpieczeństwo jako doradca pana prezydenta razem z panem premierem Janem Olszewskim i pana Piotra Naimskiego, który był doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, została zorganizowana konferencja przeciwko ustaleniom rządowym w zakresie umowy jamalskiej. Na tej konferencji po raz pierwszy publicznie zostały sformułowane konkretnych 7 argumentów przeciwko fatalnie przygotowanym, wbrew polskiej racji stanu, zapisom negocjacyjnym, które oddawały dużą część infrastruktury pod kontrolę Rosji i przede wszystkim zwiększały uzależnienie od rosyjskiego gazu, ponieważ tą część gazu, ponad 2 miliardy metrów sześciennych, która przestała do Polski płynąć w 2009 roku w ramach krótkoterminowego kontraktu z Rosukrenergo, to była taka spółka, której udziałowcem był Gazprom, wpisano w ramach negocjacji do kontraktu długoterminowego do roku 2022, kontraktu jamalskiego. Co to oznacza, aby słuchaczom wytłumaczyć? Otóż te 2 miliardy metrów sześciennych gazu, które zwiększono uzależnienie, czy zwiększono import, był to gaz, który był dedykowany tym budowanym projektom dywersyfikacyjnym, czyli przede wszystkim terminalowi LNG. To był ten gaz, który Polska powinna od 2013-2014 roku odbierać za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu, bo jest rzeczywiście tak, że rewolucja łupkowa spowodowała ta w Stanach Zjednoczonych, że jest nadpodaż gazu skroplonego na rynkach światowych. Ten gaz jest dużo tańszy od gazu rosyjskiego, a Donald Tusk zdecydował się na ruch wręcz skandaliczny, czyli wbrew polskim interesom zwiększył uzależnienie od rosyjskiego gazu, zmniejszając możliwość uzależnienia się w perspektywie najbliższych, no w zasadzie już 2 lat od tego surowca. I rzeczywiście te wydarzenia miały miejsce na kilkanaście dni przed katastrofą smoleńską. To głośne nie wypowiedziane przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który, co trzeba też bardzo jasno i stanowczo podkreślić, bo często ten aspekt jest pomijany w kontekście zrozumienia zaangażowania Lecha Kaczyńskiego w kwestię obrony niepodległości Gruzji. Otóż chcę z całą stanowczością podkreślić, bo miałem wielki zaszczyt uczestniczyć w przygotowywaniu tak zwanych szczytów energetycznych w ramach projektu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk w latach 2000, w roku 2007, który pierwszy szczyt odbył się w maju 2007 roku w Krakowie, a drugi szczyt i jego kontynuacja w Wilnie w październiku 2007 roku. Otóż na tym szczycie Lech Kaczyński spowodował zawarcie porozumienia między Polską, Azerbejdżanem, Gruzją i również Litwą, w której to prezydent Azerbejdżanu zadeklarował wypełnić projekt Odessa-Brody-Płock-Gdańska, więc taki ropociąg, który umożliwiłby przesyłanie z regionu Morza Kaspijskiego 9-10 milionów ton ropy naftowej na terytorium Polski do polskich rafinerii. Zobowiązał się wypełnić ten ropociąg ropą naftową. Była to pierwsza realna szansa w naszym regionie przełamania dominacji. Zresztą sam pan profesor mówił, że ropa naftowa jest najważniejsza, przełamania dominacji surowcowej w obszarze sektora naftowego. I kiedy mówimy o tym zaangażowaniu Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, to musimy pamiętać, że było to zaangażowanie, które było ściśle związane z polskimi interesami, ponieważ Gruzja jako kraj tranzytowy jest właśnie tym państwem, przez który konieczny jest przesył ropy naftowej właśnie na terytorium Polski w ramach tego projektu. Warto o tym pamiętać, ponieważ nawet istniała szansa, że polskie spółki energetyczne zaangażują się w inwestycje w Gruzji.
I jest to odpowiedź, pani Janusz Kowalski. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Boże.
Szczęść Boże.
Do pana profesora Jędryska mam pytanie.
Słuchamy.
Z tego czasu, panie profesorze, pan mówił o swoich kontaktach w Japonii. Może będzie pan tak łaskaw, w ogóle dziękuję za niezwykłą fachowość, ponieważ jestem chemikiem z wykształcenia, więc troszeczkę mam rozeznania, aczkolwiek już dawno nieczynna zawodowo. Proszę przybliżyć nam temat i kontaktów pana z japońskimi fachowcami o hydratach metanu. To odkrycie ostatnie w Japonii, nie wiem na ile wierzyć w prasie, o tym płonącym lodzie, bo być może jest to propozycja kosmiczna, ale wszystkiego trzeba się imać. Nie wiemy za co, jakie obiecanki sprzedał nasz premier sprawę energetyki polskiej Sowietom i Niemcom poniekąd. Być może pańskie kontakty, może przy wygranych wyborach wniosłyby coś, jeśli chodzi o rozkład, no i przybliżenie koszmaru Rosjan w związku właśnie z tymi hydratami w Japonii. Może Japonia w kooperacji z państwami, które łupki mają, jakoś ten problem pozwoliłyby nam ewentualnie rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Otóż tak, hydraty gazowe, to, że pani nie jest czynna zawodowo, to nie znaczy, że wzór metanu się nie zmienił, zapewniam panią, mamy CH4. Hydraty gazowe to jest, można powiedzieć, raczej skała zbudowana z wody i metanu, która na głębokości, przy zerze stopni na głębokości 280 metrów staje się metan z wodą, tworzy skałę, białą skałę, która przesącza osady i ona jest, jej pełno jest w osadach. Całe dna oceanu w wielu miejscach, bardzo wielu miejscach są po prostu przepojone tym hydratem gazowym. Czyli kwestia wypracowania technologii, który pozwoli wydobywać po prostu metan. I teraz uwaga, tego metanu jako pierwiastka węgla w tym metanie jest tyle, co albo i więcej, niż we wszelkich innych formach węgla występujących na powierzchni Ziemi, w złożach węgla, ropy, gazu, lasach, biosferze i tak dalej. Więcej. I to jest, to oznacza, że nie ma świat problemów energetycznych. A ja pracowałem w Japonii w 1991 roku w takim instytucie filii naukowej i chemicznego koncernu Mitsubishi. No i tam właśnie pracowałem nad formowaniem się i migracją metanu w osadach. Co prawda to nie dotyczyło gazu w łupkach, to chodziło o metan na przykład na polach ryżowych, ale to doświadczenie, które wtedy tam zebrałem, ja wprowadzałem tam nowe technologie, to było tak, że mnie zaproszono, żeby wprowadzić tam technikę analizy izotopowej wodoru w metanie, żeby wiedzieć skąd ten, bo pani mnie pyta, więc odpowiadam szczegółowo już na pytanie jako chemikowi, jak ten metan powstaje, ale to mnie naprowadziło wtedy na to, że te następne badania, potem habilitacja już w Polsce, na to, że musi pozostać w skałach, które wypociły, można powiedzieć w cudzysłowie, metan z siebie, musi jeszcze tego metanu i ropy sporo zostać. No, bardzo skracam. Stąd moje było silne przekonanie, że należy tego szukać w polskich skałach. Jak zostałem głównym geologiem kraju w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast szukałem inwestorów. A jeszcze wcześniej to widziałem tego typu łupki właśnie na powierzchni ziemi w Polsce, bo też wychodzą i po rozbiciu ich, jeszcze jako student, czuć było po prostu węglowodory wyższe, oczywiście nie metan, metan jest bezwonny. No i to jakoś tak razem gdzieś tam w głowie tkwiło i wreszcie się rodziło powoli. Powoli oczywiście, ja wtedy nie wiedziałem o tym, że w Stanach Zjednoczonych ktoś nad tym pracuje i że pierwsze otwory w tym kierunku były robione. Natomiast kiedy ja chciałem wydawać koncesję w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości na gaz w łupkach i z takim zespołem eksperckim się spotkałem, że zapowiadałem, że uważam, że gazu w łupkach jest dużo, to ze mnie się śmiano, a kiedy powiedziałem, że także jest i ropa, nie, to po prostu z sali krzyczono dureń. No, to dzisiaj będę, zawsze chyba będę pamiętał. No, okazało się, że to jest prawda.
Nie zapytam, czy zna pan japoński, panie profesorze?
Troszeczkę tak, no jednak tam chodziłem na lekcje japońskiego, ale z Japończykami rozmawiałem po angielsku. Tam w pracy, bo gdzieś poza pracą, no to trzeba było sobie jakoś tam radzić inaczej.
Tak. Rozmawiamy, kolejne telefony przyjmujemy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Proszę bardzo, kto jest z nami i skąd telefon?
Stanisław, Małopolski.
Proszę bardzo, panie Stanisławie, słuchamy pana.
Ja mam takie pytanie prawne. Czy ta umowa z Rosją na dostawę gazu, ona była ratyfikowana i czy rząd może samodzielnie podejmować takie decyzje? Ja może przyjdę na odbiór i...
Dziękujemy panie Stanisławie, już pan Janusz Kowalski.
Tak, oczywiście, no niestety była ratyfikowana, to znaczy nie, była podpisana, ponieważ zawarta w październiku 2010 roku, natomiast z uwagi na to, że dotyczyła umowy z 1993 roku, rząd uznał, że nie potrzeba tego trybu ratyfikacji przez parlament. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy bardzo, bo to było pytanie prawnicze, sam jestem akurat magistrem prawa, więc mogę tak odpowiedzieć. W ogóle tego typu umów, która została zawarta w 2010 roku, w ogóle w Europie się nie zawiera. Czyli nie zawiera się umów, w których rząd jednego państwa podejmuje zobowiązania dotyczące odbioru surowców energetycznych, na przykład gazu ziemnego, z rządem innego państwa. Innymi słowy...
Zwróć uwagę, że tutaj jednak firma brała udział ze socjalistycznej strony.
Ale to Waldemar Pawlak złożył podpis pod umową rządową. Była to umowa międzyrządowa. Czyli można sobie zadać pytanie, czy Angela Merkel podpisuje z premierem rządu Federacji Rosyjskiej jakąkolwiek umowę, w której zobowiązuje się, że państwo, nie spółka, państwo odbierze gaz i państwo swoim autorytetem zobowiązuje się, że to ten postulat będzie wykonany. Innymi słowy, pod względem prawnym ta umowa to jest umowa z czasów RWPG, nieratyfikowana i to jest odpowiedź na ten tryb ratyfikacji nie był w niej uwzględniony. Są oczywiście wątpliwości prawne co do przedmiotu jej zawarcia, czyli właśnie brania na siebie zobowiązań, których nie powinna się, bo rzeczywiście w cywilizowanym świecie jest tak, że tego typu kontrakty na import surowców powinny zawierać spółki na poziomie biznesowym. I tak się dzieje we Włoszech, w Niemczech, we Francji. W Polsce to urzędnicy Ministerstwa Gospodarki i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów negocjowali kontrakt gazowy i to urzędnicy odpowiadają za to, że do 2022 roku będziemy ten kontrakt realizować.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Siedlec.
Witamy Pani Danuta.
Słuchając Państwa audycji, przysłuchując się wypowiedziom, chciałam zapytać o taką rzecz dotyczącą oczywiście energetyki i złóż w naszym kraju. Jakie jest właściwie prawo dotyczące beneficjentów tego bogactwa, które jest w ziemi? Pytam dlatego, że mnie taka rzecz zastanawia. Wiem, ponieważ mój tata pochodził z Podkarpacia i dziadkowie mieli ropę na polach. W związku z tym wiem, że dobrze zarabiała firma, która wydobywała, była to prywatna spółka, Skarb Państwa i również właściciel ziemski, ten, na którego polu znaleziono ropę i wydobywano, miał profit od tego. Jak to w tej chwili wygląda?
Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym wszystkie złoża, dosłownie wszystkie złoża w Polsce, zasoby geologiczne, należą do Skarbu Państwa. W związku z tym państwo, udzielając nawet koncesji, niejako dzierżawi, umożliwia wydobycie i na jakichś konkretnych warunkach. Problem jest w tym, że dotychczasowe prawo geologiczne górnicze, na jakie udzielono tych koncesji, a myśmy, jeszcze raz powtarzam, myśmy to prawo zmieniali, powołali organ państwa pod nazwą Polska Służba Geologiczna, która miała to koordynować i bardzo pilnować interesu państwa. Otóż państwo ma powiedzieć, macie tyle i tyle, zapłacić na takich warunkach, prawda? Natomiast te umowy, które zostały podpisane, koncesyjne, one w zasadzie oddawały wszystko prawie za darmo. No, muszę powiedzieć, no, w mojej opinii to jest ułamek promila wartości tych koncesji. I do tego wydano informację geologiczną, wartą naprawdę wielkie miliardy. Jak pani mówi, że ktoś że właściciel ziemi zarabia. Właściciel ziemi dzisiaj może zrobić w Polsce w ten sposób, że wyraża zgodę, czy dzierżawi ziemię, żeby na tej ziemi posadowić zakład górniczy. I od tego oczywiście, z tej dzierżawy może brać opłatę i od niego zależy, ile on, na jaką wartość on się zgodzi. W przypadku gazu w łupkach jest taka sytuacja, że jak się nie zgodzi ten, to zgodzi się inny, bo mamy kierunkowe wiercenia, to znaczy takie, które wiercimy na przykład 3 kilometry, 3,5 kilometra w głąb w pionie, a potem otwór wiertnia skręca i w poziomie wierci na przykład jeszcze 1,5 kilometra. W związku z tym rolnika, który ma kilka hektarów, bardzo łatwo jest pominąć. Ale jeśli się, solidarności oczywiście nie ma, więc zawsze się da zrobić jakiś wyłom. Ale jeśli rolnik się nie zgodzi, to po długich procesach sądowych dopiero będzie musiał, bo rzeczywiście będzie musiał ustąpić. Ale to myślę, że może przy tym też dobrze zarobić. Znaczy, natomiast nie na surowcach, nie na zasobach, które ma, no za wyjątkiem w tej chwili niektóre kruszyw, gdzie dla własnych potrzeb można wydobyć jakąś niewielką ilość w ciągu roku. Oczywiście tego nikt nie kontroluje, więc to jest taka...
Myślę, że pan profesor się ze mną zgodzi, że na tym pytaniu słuchaczki można odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle problem, ten problem wziął się w debacie publicznej, bo w tej chwili dyskutujemy nad systemem związanym z poborem opłat czy podatków związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Otóż rewolucja łupkowa spowodowała to, że jeszcze kilka lat temu monopolista, czyli Polska Spółka Skarbu Państwa PGNiG, która była jedyną spółką, która wydobywała na terenie Polski, poza jeszcze spółką, jedną ze spółek grupy Lotos, gaz ziemny. Otóż nie było innych inwestorów, znaczy nie było inwestorów zewnętrznych, nie było inwestorów prywatnych. W związku z tym oczywiście te opłaty związane z, bo to były opłaty cywilnoprawne, związane z wydobyciem gazu konwencjonalnego dla spółki Skarbu Państwa były niskie. I w momencie, kiedy pojawiła się kwestia gazu łupkowego i pojawili się nowi inwestorzy, okazało się, i to jest odpowiedź na pani pytanie akurat z mojej strony, od strony takiego poziomu strategicznego, okazało się w pewnym oczywiście uproszczeniu, że gdyby pozwolić na tych obecnych warunkach wydobywać gaz łupkowy inwestorom, to tak jak pan profesor powiedział, pomimo tego, że ten gaz jest własnością Skarbu Państwa, Skarb Państwa nie czerpałby z tego żadnych dochodów. De facto ten gaz wydobywany byłby za darmo. W związku z tym jest dyskusja, która za chwileczkę przetoczy się w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło swój projekt ustawy, rządowy projekt ustawy w tej sprawie również jest od 2 lat niestety tak to długo trwa procedowany, ale jest pewnego rodzaju konsensus do tego, że ten poziom tak zwanego zysku brutto, czyli dochodów z tego wydobycia gazu powinien sięgać około 40%. Dzięki temu możliwe by było na przykład, jak Prawo i Sprawiedliwość proponuje, utworzenie funduszu zabezpieczenia emerytalnego, tak jak to ma na przykład miejsce w Norwegii, aby dochody z tego sprzedanego gazu zasilały taki fundusz. No nie muszę chyba przekonywać o słuszności takiego rozwiązania w sytuacji dzisiejszych kryzysu całego systemu emerytalnego. Innymi słowy, w interesie państwa polskiego jest to, aby stworzyć takie warunki do inwestowania, aby nie stracić również tej perspektywy dochodów i czerpania korzyści, jak to jest na całym świecie, z tytułu wydobywanego gazu ziemnego. Natomiast oczywiście jest pewnego rodzaju presja w różnych gazetach, telewizjach, aby te opłaty lub podatki, bo w tej chwili mamy do czynienia z pewną propozycją podatkową, nieopłatową ze strony ministra finansów, były jak najniższe, a więc zarobek firm inwestorów był jak najwyższy, aby Skarb Państwa nie czerpał sobie korzyści. Ja myślę, że tu pan profesor jest na bieżąco z tym procesem legislacyjnym, więc może pewne rzeczy jeszcze uzupełnić.
Był jeszcze poprzedni, wcześniej inny projekt, który był rozwinięciem pomysłu o budowie polskiej służby geologicznej, zmiana prawa geologicznego i górniczego, ale ten pomysł, ten projekt przepadł, zgłoszony autorski przeze mnie rok temu. On przepadł we wrześniu zeszłego roku. PO w pierwszym czytaniu po prostu go odrzuciła, a tam chodziło o to, żeby polska służba geologiczna obejmowała udziałami na każdej koncesji innymi udziałami, w zależności od tego koncesję, w zależności od tego, jakie jest bogate złoże, po to, żeby była zrównoważona gospodarka złożem. Czasami to by były tylko 1% udziałów, a czasami to byłoby na przykład 40, czy 50, czy nawet 70. Pomysł dotyczący tych 40% o tyle mi się nie podoba, że czasami w wyjątkowych wypadkach, gdzie było dużo sweet spots i bardzo tania poszukiwania eksploatacja, małe nakłady, a duży zysk, świetne złoże, to ten zysk dla państwa mógł być większy. Natomiast w większości będzie to jednak dużo mniejszy i przywiązanie się do tego schematu spowoduje, z takiego sztywnego schematu, że bardzo dobrze złoże będą wyeksploatowane w większym stopniu, natomiast te gorsze, na których zależy nam, że były eksploatowane, będą po prostu zniszczone, wyeksploatowane w kilku procentach i porzucone. W związku z tym będzie po prostu dewastacja i wielkie straty. I ten pomysł, który w tej chwili prezentuje Platforma Obywatelska, i on jest trochę podobny do tego, co zgłosił Prawo i Sprawiedliwość. On wymaga korekty według mnie takiej, że na każdej, to powinno być osobno robione dla każdej koncesji, a nie wszystkich złóż naraz. Nie dla przedsiębiorstwa jednego, a dla koncesji.
To znaczy, ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć o tym systemie.
Na złoża.
O tym systemie, który do tej pory funkcjonował dla pewnego zobrazowania sytuacji, i tu myślę, pan jako główny geolog to potwierdzi, że do tej pory było tak, że to w zasadzie jeden lub dwóch urzędników Ministerstwa Środowiska decydowało o przydzieleniu koncesji na dane złoże i w zasadzie ta tak zwana opłata cywilnoprawna, która była wskazana w ustawie, zależała tylko i wyłącznie od decyzji urzędnika lub oczywiście finalnie ministra. I oczywiście intencją, ja myślę, państwa suwerennego jest stworzenie jasnych i czytelnych zasad tak, aby dla każdego inwestora, czy jest to inwestor polski, czy jest to inwestor amerykański, czy jest to inwestor kanadyjski, te zasady były te same, czytelne i transparentne. Dlaczego? Bo tak jak pan profesor mówił słusznie o tym wielkiej skali miliardów dolarów inwestycji w wydobycie, to tylko i wyłącznie takie transparentne procedury spowodują, że rzeczywiście poważne firmy będą chciały na wiele lat przy stabilności prawa zainwestować i będzie rzeczywiście szansa na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu i być może również kiedyś w kontekście tego również eksportowanie tego gazu łupkowego. Innymi słowy, to w jaki będzie ostateczny kształt tego mechanizmu, czy on będzie wymagał korekty, czy nie, ważne jest jednak tylko to, aby było to ten mechanizm zapisany na szczeblu ustawowym, ponieważ chcę wskazać jeszcze w poprzedniej kadencji pan Jezierski, wiceminister, jak dobrze pamiętam, środowiska, na jednej z komisji senackich dotyczących właśnie pierwszych takich przymiarek do zmiany tego stanu rzeczy, bronił jak lew właśnie tak zwanego zielonego stolika, czyli sytuacji, w której to urzędnicy decydują, czy jeden inwestor na przykład obrazowo opłata wynosi, nie wiem, 1% wartości wydobywanego gazu, czy nawet 88%. To jest oczywiście absurdalne, bo w zasadzie to były jakieś bardzo niewielkie kwoty właśnie na poziomie 1-2%. Innymi słowy, warto z poziomu urzędniczego przenieść te zasady na poziom ustawowy, tak aby zachęcały inwestorów do inwestowania. To da również miejsca pracy i zachęci firmy do wielomilionowych inwestycji. Innymi słowy, wstrzymywanie tej ustawy, i myślę, że tu jesteśmy co do tego zgodni, i niepotrzebna dyskusja rządowa nad jakimiś szczegółami, powoduje wielką radość dzisiaj w Moskwie, bo przypomnę, że w ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się mnóstwo artykułów w Rosji z tytułami w stylu: w Polsce nie ma gazu łupkowego. Innymi słowy, brak tych regulacji oznacza radość w Moskwie i obniżanie pewnego rodzaju mobilizacji społecznej, wiary w to, że ten sukces gazu łupkowego będzie wykorzystany. A nam jest potrzebna wokół tego narodowa mobilizacja, bo jest to narodowy sukces. Ja, panie profesorze, wierzę jednak, że ta rozpoczęta przez pana praca rzeczywiście zostanie dokończona, bo to musi być sukces wszystkich Polaków w takim sensie, że mamy szansę stworzyć realny, nową gałąź polskiego przemysłu, a przemysł w różnych obszarach zostaje w ostatnich latach 20 likwidowany, a nie tworzony. I ja mam jednak taką nadzieję, że tak się oczywiście stanie.
No, mam nadzieję, że tak, ale jak powtarzam, jestem pewien, że to się uda, bo inaczej bym nie chciał iść do Sejmu i o to nie walczyć. Natomiast jeszcze raz to powtórzę, no myśmy stracili, my, Polska, wyłącznie przez działania rządu Donalda Tuska, tą szansę, wykorzystanie szansy, że jesteśmy pierwsi. Pierwsi to przez wiele lat. To jest zasada. Tu można było zrobić. Dzisiaj każdy wie w Europie, że ma u siebie gaz. Więc każdy będzie inwestował i będzie poszukiwał. Nie jesteśmy tymi, którzy mają coś więcej innego do zaoferowania. Nie robimy różnicy, można powiedzieć. I to jest zasadnicza sprawa. Nasze koncesje 4 lata temu były dużo więcej warte niż dzisiaj. To jest proste. Dzisiaj one są bardzo niewiele warte, bo to dobro okazuje się być wszędzie, a wtedy było tylko u nas. Zwróćcie uwagę, że tylko u nas.
Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Nasi goście to pan profesor Mariusz Orion Jędrysek oraz pan Janusz Kowalski, analityk spraw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami jeszcze przez 25 minut. Mamy telefon. Kolejny, bardzo prosimy. Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Marcin mówi, proszę księdza. Jestem patriotą i chciałem powiedzieć, że Polska jest bardzo cenna w zasoby naturalne, gazu, ropy naftowej. Po prostu trzeba tylko umiejętnie to rozporządzać tymi złożami. A jeśli chodzi na przykład gazu, to mamy prawie bardzo dużą ilość, szczególnie w okolicy Krosna, Jasła. To są tereny gazopochodne. Sam Ignacy Łukasiewicz przecież wydobywał naftę swoją do produkcji lampy naftowej, prawda, i gaz produkował. Przecież Polska jest krajem bardzo o dużym zasobie złóż naturalnych. Przecież można być uzależnionym od innych państw, od Rosji, od Norwegii. Przecież mamy tyle zasobów, że potrafimy sami sobie wygospodarować i wygenerować w gospodarce energetycznej, gazowej to, co nam jest potrzebne. Nie musimy być uzależnieni od nikogo.
No właśnie, o tym mówimy też tego wieczoru, o tej niezależności i rzeczywiście te zasoby mamy, zresztą nie tak dawno, przecież pamiętamy, jak pan profesor Mariusz Orion Jędrysek tutaj tam te liczby przedstawiał, to nie dlatego, żeby chciał powiedzieć, no, że kandyduje do Sejmu, prawda, i że odkrył teraz coś, tylko po prostu chciał poinformować społeczeństwo, co naprawdę mamy pod ziemią. I może to się wydaje, że to jest bardzo, bardzo głęboko, ale to w sumie, jeśli chodzi o budowę ziemi, jest bardzo blisko. Może nawet i pora, żeby przypomnieć panie profesorze, znaczy te nasze zasoby.
Ja może najpierw odpowiem na to, skomentuję to, co pan powiedział. Tak, rzeczywiście Ignacy Łukasiewicz, ale nie Ignacy Łukasiewicz pomysłodawcą kopalni, pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, powstała ona w Polsce, w Bóbrce, ponieważ był pomysłodawcą Trzecieski, zwrócił się do Łukasiewicza, powiedział mu, że coś u niego takiego jest. Łukasiewicz podrapał się po głowie i powiedział: pan mi tu przynosisz tak wielką informację, nadzieję dla państwa, że ten kraj może, ludność może być bardzo bogata, jeśli to dobrze zrobimy. I założyli spółkę, dołączył do nich Klobasa Zręcki, sfinansował to i to była pierwsza firma na świecie, firma naftowa w Polsce się rozpoczęła. O tym trzeba zawsze pamiętać, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce, no, na ziemiach polskich, tak trzeba było to powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o zasoby, bo tutaj ojciec mnie pyta, żeby podsumować, to oczywiście, że jak powiedziałem, 80 kilka procent zasobów węgla kamiennego, kilkanaście zasobów procent węgla brunatnego, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jeśli chodzi o gaz, to naprawdę trudno powiedzieć, prawdopodobnie mają go trochę więcej Niemcy, ale nie można tego szacować. Nie mamy referencji, nie mamy wiercy, nie mamy niczego. Tych wierceń w Polsce, no cóż, no cztery wiercenia, jak powiedziałem, ze szczelinowaniem i to jeszcze niepełne. Nie ma tych informacji. Jestem nadal przekonany, że mamy i ropę w łupkach, i gaz w łupkach, a to, co się mówi, że w Polsce tego nie ma, to po prostu dla Donalda Tuska, i to też, wiecie państwo, śmieszne, w którymś artykule w naszym dzienniku ze trzy lata chyba temu albo dwa pisałem, że dla Donalda Tuska, może już trzy, byłoby najlepiej, gdyby tego gazu nie było, ponieważ on wtedy nie musiałby się przed społeczeństwem tłumaczyć, że on to tak popsuł. Być może to i taki jest cel tego, żeby powiedzieć w mediach, powiedzieć, że nie ma po prostu. No to o czym się tutaj przejmować, prawda? No tak to wygląda. Oprócz tego oprócz ropy to mamy miedź, srebro, oczywiście bardzo dużo tego srebra.
Znaczy, na pewno dzisiaj jesteśmy skupieni na wydobyciu i rozmawiamy o wydobywaniu i o tych szansach w zakresie złóż, ale też myślę, że warto wielu słuchaczom pokazać na przykładzie ostatnich decyzji związanych z brakiem rozbudowy bloków węglowych w Ostrołęce i w elektrowni Opole, jak chaotyczna w tej chwili jest polityka, właściwie brak
nie
polityki.
Nie jest chaos, to jest dywersja.
A właściwie brak tej polityki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, gdzie tak naprawdę te ważne potężne inwestycje planowane już w okresie, no można powiedzieć, 20-30 lat nie są realizowane, a oczywiście gdzieś tam z tyłu, to widać akurat po przykładzie Ostrołęki, są plany, żeby zamiast opierać się o własne zasoby węgla kamiennego czy brunatnego, budować elektrownie gazowe. I chcę z całą stanowczością powiedzieć, że to jest jeden z celów rosyjskiej polityki w Polsce. Z jednej strony przejęcia pełnej kontroli nad gazociągiem jamalskim po to, aby w bardzo krótkim okresie czasu poza systemem polskich gazociągów kontrolowanych przez spółkę Skarbu Państwa Gaz-System móc jakby wpiąć się do gazociągu jamalskiego i dostarczać bezpośrednio do dużych odbiorców przemysłowych, tak jak na przykład projektowana, czy jestem przekonany, że w tej chwili tak rozważana inwestycja w bloki gazowe w Ostrołęce, czy na przykład takim klientem jest rafineria w Płocku, położona bardzo blisko gazociągu jamalskiego. I Gazprom przez to chce zrobić pierwszy krok i złamać monopol PGNiG-u w zakresie sprzedaży gazu najpierw oczywiście odbiorcom przemysłowym, potem klientom indywidualnym. I teraz ważne zastrzeżenie. Toczyła się od kilkunastu lat decyzja, czy najpierw liberalizować, czyli umożliwić konkurencję na rynku gazu, czy dywersyfikować. Jest to oczywiście absurdalne zestawienie, bo trudno cokolwiek liberalizować, jeżeli mamy jednego dostawcę gazu importowanego. A więc najpierw potrzebna jest dywersyfikacja, a więc doprowadzenie do sytuacji, że na polskim rynku będzie i gaz z łupków, i gaz norweski, i gaz katarski, i gaz rosyjski, i gaz niemiecki, etc., etc. A dopiero później można myśleć o stworzeniu realnego rynku, który w wyniku którego te ceny byłyby niższe. Innymi słowy, na naszych oczach w ostatnich miesiącach odbywa się próba przejęcia polskiego rynku gazowego przez Gazprom, zbudowania docelowo spółki Gazprom Polska, spółka akcyjna, który sprzedawałby bezpośrednio odbiorcom polskim gaz. A co to by oznaczało? Niestety wszystkie znaki na niebie wskazują, że polska spółka PGNiG z tak wielkim ciężarem, jakim jest kontrakt jamalski na 10 miliardów metrów sześciennych, za 2-3-4 lata może mieć ogromne problemy finansowe i ogromne problemy z utrzymaniem jakiejkolwiek stabilności finansowej, ponieważ w sytuacji, kiedy pojawi się gaz skroplony dużo tańszy, a będziemy obciążeni tym rządowym kontraktem, spółka PGNiG może w takim najgorszym scenariuszu nawet upaść.
Dlatego właśnie, jeśli mogę jeszcze je powiedzieć, dlatego właśnie rząd Donalda Tuska chce podzielić PGNiG. Gazprom się dzieli i PGNiG równolegle chce podzielić. Co się stanie? PGNiG będzie miał kłopoty i część PGNiG-u, który posiada koncesję na gaz w łupkach, jako jedyna praktycznie firma, która poszukuje tej chwili gazu w łupkach, po prostu zostanie sprzedana. I to jest koniec polskiego marzenia gazu.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże,
kto z nami jest?
Jarosław Zwejchirowa.
Proszę bardzo, panie Jarosławie.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości. Proszę państwa, tak króciutko, bo tutaj mówi się cały czas o szansach, a może coś o zagrożeniach. Bo skądinąd wiemy, że w Polsce organizuje się dużo stowarzyszeń, ruchów społecznych, którym bardzo się to nie podoba. Z tego względu, ponieważ zatłaczanie łupkowe zawiera bardzo dużą ilość toksycznych mieszanek różnego rodzaju. I pytanie do pana profesora. Jak pan sądzi, czy gdyby obok odwiertów geotermalnych ojca Tadeusza Rydzyka zrobić takie szczelinowanie, czy te złoża wód geotermalnych będą się nadawały do balneologii? Czy my naprawdę musimy to wszystko sobie zapaskudzić chemią łupkową? Tu mamy niedaleko, u nas koło Wejherowa jest odwiet robiony, 17 milionów litrów poszło pod wodę, wypompowano zaledwie 3, zostało 14. Gdzie one zostały? Gdzie one wypłyną?
Już powiem.
Panie profesorze, szczerze i tylko prawdę mówmy ludziom, bo wiemy tutaj, mamy duże informacje, że jest spore niezadowolenie. I są, jest takie stowarzyszenie na Kaszubach, bodajże Kamienne Kręgi, też mają bardzo dużą wiedzę co do tego, co się dzieje właśnie po tym szczelinowaniu. Jaka degradacja terenu, jak rozjeżdżany teren jest.
Już odpowiadamy.
Zgadza się i proszę zwrócić uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, no, w którym ja pracowałem, kiedy żeśmy zaczęli wydawać koncesje, tylko jeszcze nawet przed, przygotowałem powołanie i została powołana komisja, specjalna komisja geoekologii i metod analitycznych, w której była podkomisja poświęcona wyłącznie gazowi i ropie w łupkach. To była podkomisja, która miała ze świetnych specjalistów się składała, która miała chemików, geologów, ekologów, która miała ocenić tę technologię na pojedynczych koncesjach. Miała być służba geologiczna, która miała wszystko kontrolować na miejscu, na pojedyncze, dwie koncesje, prawda? Wtedy, no, w Polsce w sumie 11 chyba ja wydałem, ale daleko od siebie na przestrzeni 1300 kilometrów, prawda? Od Bałtyku po granicę ukraińską na południu, na południowym wschodzie. I tutaj zagrożenia nie widzę. Te koncesje wszystkie, które ja wydawałem, były wydane daleko od wszelkich geotermalnych możliwych ujęć. Tak się składa, że tam, gdzie jest gaz i ropa w łupkach, tam nie ma podwyższonych temperatur. Gdyby były wyższe temperatury w tej chwili, to by tam nie było ani gazu, ani ropy. W związku z tym, a szczególnie ropy. W związku z tym tutaj zagrożeń nie widzę. Tam, gdzie jest geotermia, nie ma gazu w łupkach i odwrotnie. Natomiast tu CCS, zatłaczanie dwutlenku węgla w struktury geologiczne, może stanowić dla zagrożenia, bo tam chodzi o to, żeby dla geotermii, chodzi o to, żeby znaleźć przede wszystkim szczelne systemy. Ja nie mam pewności stuprocentowej, że to jest wszystko bardzo, bardzo bezpieczne, aczkolwiek badania w Stanach Zjednoczonych pokazują, że tam nie ma istotnych zagrożeń. Ale ja bym wolał dłuchać na zimne i dlatego uważałem, że należy bardzo ostrożnie kilka procent, 10% do 10% koncesji wydać, rozwijać polskie technologie, polskie organy i komisje, specjaliści mieli tym zajmować, polskie technologie wypracowywane i jestem przekonany, że to by zupełnie inaczej funkcjonowało i wątpliwości by nie było tak duże jak są, bo pewnie zawsze będą.
To odpowiedź na tutaj pytanie pana Jarosława. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zygmunt z Kościana.
Witamy, panie Zygmuncie, bardzo prosimy.
Ja chciałem poruszyć sprawę technologii wydobycia. Mowa jest tutaj, panowie profesorowie mówią i wspominają tylko o metodzie amerykańskiej, tak zwane hydrauliczne szczelinowanie. A przecież wiadomo, podała w ubiegłym roku prasa, konkretnie nasz dziennik we wrześniu, polscy naukowcy z WAD-u opracowali nową metodę opartą na skroplonym CO2. Jest to metoda bardziej ekonomiczna, tańsza i przystosowana bardziej do warunków geologicznych polskich. Chodzi tylko ją o przetestowanie i wdrożenie. Jak panowie tutaj profesorowie się zapatrują na tą metodę? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy gorąco pana Zygmunta.
Mniej to nazwać należy technologią, bo to nie zostało nic sprawdzone, a pomysłem. A sprawa jest taka, że ja o tym już dawno pisałem i nie rok temu w naszym dzienniku, tylko prawie 3 lata temu pisałem o zastosowaniu dwutlenku węgla przy poszukiwaniu i przy eksploatacji gazu w łupkach. To też w naszym dzienniku króciuteńki artykulik ze 3 lata chyba już temu. Więc to naprawdę daleko do tego, żeby to nazwać technologią. Ja byłem na WAC-ie, rozmawiałem z odpowiednimi ludźmi i myślę, że nie mają za złe, że ja właśnie tak mówię. Ale to wcale nie znaczy, że nie należy tego rozwijać. Tylko no, trzeba szukać pieniędzy. A jak zwykle, niestety w Polsce na to akurat pieniędzy nie ma. Tak jak na przykład próbuję od wielu lat prowadzić badania i z sukcesem na mikrobiologiczne zgazowanie węgla brunatnego, żeby bakterie zjadały węgiel brunatny i produkowały metan i wodór i też na to pieniędzy nie ma. Wtedy w ogóle byśmy kopalni nie musieli budować.
ja ze swojej strony oczywiście dziękuję za te życzliwe słowa, ale w naszym towarzystwie tylko pan Orion Jędrysek jest profesorem. Natomiast odpowiadając na to pytanie, bo to jest bardzo ważny głos, ponieważ często się właśnie słyszy tego typu argumenty. One są argumentami trafionymi, bo rzeczywiście są i być może pomysły, i być może nawet technologie w Polsce, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast nie chciałbym z poziomu strategicznego przeciwstawiać tego kwestiom związanych z potrzebnym kapitałem do realizacji tych bardzo kosztownych odwiertów. Innymi słowy, w Polsce stworzenie tych mechanizmów inwestycyjnych spowoduje, że rzeczywiście będzie również szansa dla polskich naukowców do pogłębiania wiedzy na temat i technologii, które można zastosować w polskich warunkach, ale też warto wykorzystać te doświadczenia amerykańskie i kanadyjskie, które są realnymi doświadczeniami z ostatnich lat, które skończyły się rewolucją łupkową, już taką funkcjonującą i faktyczną, i spowodować, aby te technologie zostały przeniesione na grunt Polski i dzięki temu i polska nauka zyska, i polski przemysł łupkowy, i polscy inżynierowie. I zabieram głos w tej sprawie właśnie tylko po to, żeby nie tworzyć tego napięcia, którego faktycznie nie ma między technologiami światowymi, które funkcjonują i które umożliwią Polsce uniezależnienie się w dużej części od rosyjskiego gazu, a również myślą polskich znakomitych naukowców i inżynierów. Tego napięcia nie ma. To są dwa obszary, mam nadzieję, że pan profesor się ze mną zgodzi, które mogą ze sobą funkcjonować. Oczywiście jest potrzebna mądra polityka państwa, aby tak się w istocie stało.
Ja chcę jeszcze przypomnieć, że jeśli chodzi o te technologie, to znowu rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował w 2007 albo jeszcze 2006 roku, to znowu jako główny geolog kraju to przygotowałem, bazę ekspercką, gdzie ta baza ekspercka była, bo każdy, kto chciał, miał jakieś pomysły, mógł się wpisywać, elektronicznie zgłaszać i miał szansę na współpracę, na dostanie pieniędzy nawet na badania z tak zwanego subfunduszu geologicznego. Była przygotowana wielka, tak zwana, to nazwałem w skrócie, serie monograficzne, gdzie najlepsi naukowcy zgłaszali swoje pomysły do zebrania pełnej wiedzy geologicznej, tak żeby wiedzieć, żeby mieć pełen audyt wiedzy geologicznej w Polsce i wiedzieć, na czym budujemy, i zebrać jednocześnie najlepszych ludzi. To wszystko rząd Donalda Tuska natychmiast wyrzucił. Pieniądze na co zużył, to ja nawet nie wiem, no ale w każdym razie tego też nie było. Miał być budowany między innymi statek do poszukiwań także hydratów gazowych, to też nie było, 200 milionów złotych na to przeznaczone. Zostało to wszystko zlikwidowane. No, dziękujemy panie premierze, świetne psucie Polski.
I chyba już jeden z ostatnich telefonów tej audycji naszej w Radiu Maryja na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Centralnej Polski. Ja mam pytanie do gości. Jaki na świecie jest czas odwiertu i wprowadzenie, najszybszy czas wprowadzenia już gazu na rynek? Nie wiem, czy drogą, jaką drogą on jest transportowany, czy powinien być tylko i wyłącznie transportowany metodą rurociągów. To jest pierwsze pytanie, czyli o szybkość tych odwiertów, bo mija już 6 lat, odkąd ta sprawa została poruszona i nic się nie dzieje. Druga sprawa, sama budowa rurociągów, wiertni i całej infrastruktury, to są miejsca pracy. Nawet jeżeli w jakiś sposób państwo to, czy firma, to najpierw wypływają pieniądze, to potem pracownicy dostają pensje, są miejsca pracy, pracownicy kupują każdy produkt, zaczyna się ruch na rynku. Czyli to jest pewna korzyść z takiego budowania we własnym kraju, a nie kupowania rosyjskiego gazu. I trzecia sprawa to jest obniżenie w negocjacjach, czy to państwa, czy jakiejś firmy, w rozmowie z Rosjanami ceny gazu. Są trzy elementy, dla których powinno się jak najszybciej to w Polsce wdrożyć, i skoro stosują te metody kraje na całym świecie, w związku z tym nie widzę jakichś przeciwwskazań, jak tutaj słyszałem, że pan ma jakieś wątpliwości dotyczące ekologii, ponieważ można ograniczyć skalę ale przede wszystkim trzeba zacząć coś robić, a nie z góry przekreślać sprawę. Czyli pierwsza sprawa czas, druga sprawa miejsca pracy, trzecia ekonomia, nawet jeżeli pewna część gazu byłaby nam potrzebna z Rosji, no to jest to jakiś argument do negocjacji, żeby ta cena gazu była niższa. Bardzo proszę o odpowiedź z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję za to pytanie. Prędkość wiercenia w tej chwili to jest rzędu 100 metrów na dobę. Wierci się całą dobę. Więc w ciągu, w warunkach polskich 30-40 dni otwór jest gotowy. Natomiast dłużej znacznie trwają wszystkie formalności, ściąganie sprzętu, oceny oddziaływania na środowisko, zezwolenia i tak dalej. Rząd Donalda Tuska nawet obecnie ciągle jeszcze to komplikuje. Ma być powołana oprócz tego Narodowego Operatora Kopalni Energetycznych, tej spółki akcyjnej, bardzo niebezpieczna sprawa. Jeszcze 200 osób w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. To sama administracja. Tysiące prawdopodobnie ostatecznie ludzi w tym zatrudnionych bezproduktywnie. Natomiast na wiertniach nie, to się pan myli. Na wiertniach pracują pojedyncze osoby. Próbki są wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Bardzo niewiele w Polsce jest badanych. One często są zakodowane. Teraz może już trochę mniej. Ja bardzo się o to upominałem, że tak nie było, ale firmy wykonują, są dwie główne firmy, które wykonują szczelinowanie po wywierceniu, to jest firma Schlumberger z siedzibą we Francji, firma Halliburton. Także tu niestety polskich technologii praktycznie nie ma, polskie wiertnie, polscy, tak, ale to są małe ilości, Polacy są mało zatrudniani. Dzisiaj w tym systemie, jaki Donald Tusk stworzył, nie ma. Zresztą nikt nie wierci. Po prostu widzicie, jak prawie, że się nie wierci, więc o czym my mówimy?
Ja może odpowiem na te dwa...
Geofizyka tu robiła. Polska geofizyka tak, ale to już się skończyło.
No, na te dwa pozostałe pytania dotyczące miejsc pracy. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest dobrze przemyślana inwestycja, która wpisuje się w strategię bezpieczeństwa państwa, to za tym idą inwestycje i za tym idą miejsca pracy. Przykład konkretny, oczywiście budowa terminalu w Świnoujściu LNG, a więc miejsca pracy przy samej budowie, ale z samą budową terminalu wiąże się druga wielka inwestycja rozbudowy całego systemu gazowego w Polsce północno-zachodniej, co spowoduje oczywiście również większe dochody dla gmin, miejsca pracy, etc. etc. Jeżeli byłby budowany ropociąg Odessa, Brody, Płock, Gdańsk i uruchomiony ten projekt, to również byłyby miejsca pracy. Natomiast rzeczywiście rząd Donalda Tuska zwleka z realizacją kluczowych inwestycji albo je opóźnia. Natomiast co do pytania numer 3, ono jest najbardziej zasadnym pytaniem od lat, można powiedzieć, od ćwierćwiecza III Rzeczpospolitej. Cena rosyjskiego gazu, cena gazu od monopolisty. I dopóty nie będziemy mogli na normalnych, konkurencyjnych warunkach renegocjować tej ceny, dopóki nie będziemy mieli dywersyfikacji, czy alternatywy. Czyli dopóki nie wybudujemy czy terminalu, czy gazociągów, które z kierunku północnego będą umożliwiały nam sprowadzenie innego niż rosyjski gaz. Innymi słowy, gdyby dzisiaj istniał gazociąg Baltic Pipe, to cena tego norweskiego gazu byłaby tą górną granicą ceny rosyjskiego gazu. Natomiast póki go nie ma, to jest to sprawa, za którą nie wiedzieć, czemu nie został postawiony nigdy przed Trybunałem Stanu premier Leszek Miller, który wywrócił ten kontrakt norweski i zatrzymał budowę tego połączenia Baltic Pipe, bo gdyby ono dzisiaj było, to mielibyśmy dużo mniej problemów i bylibyśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji, nie płacąc jedne z najwyższych cen za gaz ziemny w Europie, co przekłada się szczególnie na tych mieszkańców, którzy ogrzewają gazem, na przykład dom. Natomiast chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o pewnym paradoksie, ponieważ my kupujemy gaz rosyjski, ale odbiorcom nie sprzedajemy go oczywiście po cenie, za którą kupujemy, ponieważ niejako nazywa się to procesem subsydiowania, wydobywając nasz gaz krajowy konwencjonalny, te 4 miliardy metrów sześciennych, gazu, niejako subsydiujemy, czyli dopłacamy do tej ceny gazu rosyjskiego. To są miliardy złotych, które w przypadku konkurencyjnego rynku mogłyby pracować na przykład na inwestycje, które realizowałoby PGNiG na przykład w obszarze wydobycia. Innymi słowy, również dywersyfikacja i zbudowanie nowych połączeń spowodowałoby niższe ceny dla PGNiG-u w kontraktach gazowych z Rosją, a dzięki temu możliwość inwestowania na przykład w wydobycie gazu łupkowego.
Rozmowy niedokończone, a więc temat niejako jest zawieszony, chociaż widzę, że telefony i zaangażowanie i zainteresowanie słuchaczy jest wielkie. To tytułem podsumowania, panie profesorze, spróbujmy jakieś takie myśli na przyszłość, to znaczy to, co wyszło w części telewizyjnej. Pytaliśmy się, czy jak będzie zmiana dla rządzących, czy i panie też Januszu, czy da się nadrobić to, co zostało stracone, bo niewątpliwie zostało stracone i to bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest za ciekawe. To znaczy, jaką panowie widzą tutaj przyszłość, jeśli chodzi o Polskę?
No przede wszystkim należy zrobić audyt tego, co jest, bo my nie wiemy naprawdę, jaka jest sytuacja w tej chwili stanu państwa. Wielu rzeczy po prostu nie widzimy, więc to zapewne trochę czasu zajmie. Sprawa następna. Trzeba wtedy podjąć pewne decyzje, odpowiednich ludzi zatrudnić. Ciągle powtarzam, i będzie niezbędne powołanie Polskiej Służby Geologicznej Specjalistycznego organu państwa, wydzielenie z Państwowego Instytutu Geologicznego, który ma tych specjalistów, plus niewielką liczbę zatrudnienia. I to jest to, od czego należy zacząć.
Ten pierwszy krok.
Będzie szło na pewno i jesteśmy w stanie gaz szybko wydobywać, ropę. Szybko.
Ja ze swojej strony chcę serdecznie podziękować słuchaczom Radia Maryja i telewizji i telewidzom Telewizji Trwam, dlatego że ta ciekawa dyskusja, w której widać realną wiedzę i zaangażowanie i słuchaczy i telewidzów, jest w moim przekonaniu jednym z głównych obszarów, na którym dzisiaj powinniśmy pracować, czyli presja społeczna, presja i telewidzów, i słuchaczy, i Polaków, patriotów, i wszystkich, którym na sercu leży dobro ekonomiczne Polski i obrona narodowych interesów, to jest presja właśnie na rządzących, aby nie zmarnowali szansy i gazu łupkowego, i żebyśmy nie przepłacali za gaz rosyjski. Więc za to serdecznie chcę podziękować i zachęcać właśnie do takiej aktywności, do interesowania się kwestią gazociągów, ropociągów, bo to finalnie zawsze przekłada się na ceny surowców, które każdy z nas kupuje. I to, o czym, bo było jeden sygnał, o którym pan profesor powiedział, czyli kwestia ceny energii elektrycznej. To też jest problem, być może na inną rozmowę, jak rząd Donalda Tuska spowodował, że niedługo te ceny pójdą o kilkadziesiąt procent w górę. Interesujmy się tym.
Ja bym natomiast zachęcał, bo wielu pewnie osób się nie dodzwoniło, nie byli w stanie na wszystko odpowiedzieć, na pytania. Ja ogromnie bardzo dziękuję i dziękuję za te, które być może mi państwo nadeślą na mój albo adres sejmowy, albo najlepiej na Facebook, żeby się jednak spróbować zmusić, zalogować. Tam będę starał się zbiorczo odpowiedzieć na pytania. Polakom się należy ta informacja. No tutaj internetu jeszcze rząd Donalda Tuska nie potrafi zablokować, a liczę na to, że na Radio Maryja będzie chciało dalej ze mną rozmawiać.
Pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, kiedyś główny geolog kraju, dzisiaj poseł, i pan Janusz Kowalski, analityk do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Jutro pan artykuł w naszym dzienniku, więc też będzie coś do poczytania, a niedługo też książka. Gorąco dziękujemy za te godziny spędzone z naszymi słuchaczami, telewizjami, i za te godziny spędzone właśnie też na antenie Telewizji Trwam, i dziękujemy za telefony, które do nas tu dzisiaj dopłynęły, do Torunia. Pozdrawiamy serdecznie.